A starając się rozszerzyć swoje wpływy w wielu krajach, Chiny stały się największym na świecie oficjalnym wierzycielem, wyprzedzając nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Spadek wartości krajowej waluty w stosunku do waluty kredytodawcy powoduje, że spłata kredytu jest trudniejsza, bo potrzeba więcej pieniędzy własnych do spłaty pożyczki. Zadłużenie firm chińskich w różnych częściach świata wynika z kooperacji tych firm z lokalnymi bankami. Ale Chiny otworzyły się także, jeśli chodzi o usługi międzynarodowe. Oto Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. To wielostronny bank rozwoju, którego celem jest poprawa wyników gospodarczych i społecznych w Azji. A bank liczy obecnie 103 członków oraz 21 przyszłych członków z całego świata. Bank rozpoczął działalność po wejściu w życie umowy 25 grudnia 2015 roku. Po otrzymaniu ratyfikacji od 10 państw członkowskich posiadających łącznie 50% pierwotnych subskrypcji autoryzowanego zasobu kapitału. A teraz trochę o powiązaniach Chin z innymi kontynentami, jeśli chodzi o gospodarkę, ekonomię, finanse i inwestycje. Chiny owocnie handlują z państwami arabskimi, w to należy włączyć przede wszystkim Egipt, o którym za chwilę nieco więcej. Handel z państwami arabskimi jest tak wielki, że gdzieś w Chinach jest nawet miasteczko chińskie, którego zadaniem jest produkcja i zaopatrywanie obywateli krajów arabskich w zamówione produkty. I tam jest absolutnie wszystko. Od arabskich restauracji, przez chińsko-arabską telewizję, arabskie ubrania, chusty, wyroby rzemieślnicze, a nad tym wszystkim czuwa zbudowany tam meczet, który góruje nad całą okolicą. Czuwa, aby wszystko było zgodnie z zasadą halal, czyli zgodnie z islamskimi wymaganiami. Wedle obserwatorów jest też tam park rozrywki, w którym są budowle stylizowane na różne światowe zabytki, m.in. Taj Mahal. A teraz mały skok do Afryki. Jeśli chodzi o Afrykę, to Chiny mają swoją podstawową bazę w Egipcie. Przez Morze Czerwone i Kanał Suezki przepływają z dużą częstotliwością załadowane ładunkami chińskie statki handlowe. A po to, aby mieć luźną przestrzeń, po to, aby nie mieć zatorów w przejściu przez wąski Kanał Suezki, Chińczycy przekopali równolegle do istniejącego jeszcze jedną nitkę, która została oddana do użytku w sierpniu 2015 roku. Dodatkowa nitka kanału Suezkiego oddana do użytku w sierpniu 2015 roku. I rzadko od ponad 5 lat słyszymy o aktywności somalińskich piratów, bo w Djibouti, to małe państwo we wschodniej Afryce, nad Zatoką Adeńską i cieśniną Bab al-Mandab, graniczący z Somalią, Etiopią i Erytreą, Chińczycy właśnie tam zbudowali bazę wojskową dla ochrony własnych transportów. Co ciekawe, Amerykanie także w tym rejonie posiadają własną bazę. No ale nie szukajmy tak daleko i wyciągnijmy wnioski. Polska polityka i nasza racja stanu musi kalkulować na zimno, a polscy politycy powinni zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się tuż za naszymi granicami. Praktycznie bez echa przeszedł znakomity artykuł pióra profesora Bogdana Kuralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Temat artykułu: wzrost zaangażowania Chin w Białorusi. Więc Chińczycy widzą interes na Białorusi, ale Polska w przeciwieństwie do Ukrainy i innych sąsiadów totalnie nie ma serca do Białorusi, która z powodu nie tylko historycznych powinna nam być najbliższa, ale Chiny to wykorzystują. W październiku 2013 roku przewodniczący Chin Xi Jinping opowiedział o wielkiej wizji budowy dwóch nowych jedwabnych szlaków Belt and Road Initiative. Białoruś i jej pozycja w chińskich wyliczeniach i planach błyskawicznie wzrosły. Białoruś znalazła się na głównej osi szlaku lądowego. I cytat z artykułu profesora Bogdana Kuralczyka. Chińskie inwestycje i większe zainteresowanie rozpoczęło się w połowie pierwszej dekady obecnego stulecia w ramach prowadzonej już wtedy przez Pekin polityki wychodzenia na świat. Szacuje się, że w latach 2000-2014 Chiny dostarczyły Białorusi kredytów i pożyczek na łączną sumę 7 miliardów 412 milionów dolarów. Do poważnego gospodarczego i handlowego zaangażowania doszło więc jeszcze przed rozpoczęciem zupełnie nowej geostrategicznej gry w ramach inicjatywy nowego jedwabnego szlaku Belt and Road Initiative.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A potem doszło do wizyty Xi Jinpinga, pierwszej tego typu z chińskim przywódcą w roli głównej, na Białorusi w kwietniu 2015 roku. Podpisano wówczas kilkadziesiąt porozumień na łączną kwotę 15 miliardów 736 milionów dolarów. Były to przede wszystkim chińskie transze kredytowe i cząstkowo środki pomocowe, ale z punktu widzenia białoruskich elit otworzyło to wielkie, prawdziwe Eldorado, pisze profesor Kuralczyk. I bardziej niż szybko flagowym okrętem w ramach nowego wejścia chińskiego smoka stał się park przemysłowy Wielki Kamień. Jest budowany na 112 km kwadratowych, choć oficjalna strona internetowa głosi o powierzchni 850 hektarów. Za budowę odpowiada państwowy konglomerat, chińska agencja inżynieryjna oraz międzynarodowe lotnisko w Mińsku. Które jest trochę fasadą, bo ta inwestycja powstaje w najbliższym sąsiedztwie międzynarodowego lotniska w Mińsku. Obecnie na terenie parku działa ponad 60 firm, w tym aż 33 z Chin, a tylko 12 z Białorusi. Reszta to firmy zachodnie, głównie niemieckie. Paleta oferty stale rośnie, a ostatni notowany kredyt obywający na sumę 3,5 miliarda juanów to niewiele, powyżej 500 milionów dolarów. Podpisany został 16 grudnia 2019 roku i został udzielony przez szanghajską filię Państwowego Chińskiego Banku Rozwoju. Tym razem na rozwój własnego przemysłu przetwórczego ropy naftowej na Białorusi, dotychczas uzależnionej i całego przemysłu uzależnionego od Rosji. Link do tekstu profesora Bogdana Kuralczyka znajdą Państwo na naszej stronie wnet.fm z opisem dzisiejszego programu Studio Dublin, miesiąc po Davos, interpretacje i nawiązania. Tomasz Ubranowski, Studio Dublin, zawsze piątkową porą, a po małej muzycznej przerwie powrócimy do Davos i pewien artykuł, bardziej niż ważny, opatrzony tytułem Jak Europa pokazała środkowy palec Stanom Zjednoczonym Ameryki.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.